Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A naszym pierwszym gościem jest Bogdan Ołdakowski, prezes firmy doradczej Actia Forum. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Patrzymy na statystyki portowe, no i zaczynamy od Gdańska. 4,6 miliona ton przeładunków w styczniu tego roku. Rok do roku skok, nazwijmy to skokiem, o prawie 9%, ale to co najważniejsze, trzecie miejsce wśród portów bałtyckich. Do tej pory mieliśmy taką dominację rosyjską, Sankt Petersburg, Ustługa i Primorsk. Teraz na podium wskakuje Gdańsk. To przypadek, zapowiedź trwałej tendencji. Jak pan to ocenia?
Trudno do końca powiedzieć, bo widać, że te porty rosyjskie charakteryzują się wahaniami, a szczególnie port, z którym port gdański walczy o miano trzeciego, czyli Primorsk. Więc niewątpliwie porty polskie w dłuższej perspektywie awansowały w rankingach i to w skali bałtyckiej i europejskiej. Będzie to zależało w dużej mierze od tego, co będzie się działo w portach rosyjskich, no i oczywiście polskich, więc tak trudno przewidywać, czy to jest stała tendencja, jeżeli chodzi o trzecią pozycję, czy jakaś chwilowa zmiana pozycji.
A proszę powiedzieć, jeżeli porównujemy styczeń do stycznia, to w styczniu zeszłego roku u nas jeszcze nie było koronawirusa, natomiast on już w Chinach czynił poważne zaburzenia w gospodarce. Te prawie 9% zmiany rok do roku, to wynika z tego, że były takie zakłócenia rok temu, czy wynika z tego, że jednak port ma pewną strategię rozwoju i rozwija się bardzo dynamicznie?
Wie pan co, szczerze mówiąc nie dotarłem do szczegółowych przeładunków, jeżeli chodzi o styczeń, tylko do całkowitych wartości. Natomiast jeżeli spojrzeć na przeładunki w ogóle w Gdańsku w zeszłym roku, no to było widać wyraźny spadek w paliwach. I być może to jest ta przyczyna, że te przeładunki w styczniu skoczyły tak wyraźnie. To znaczy, że paliw po prostu było dużo więcej. Jeżeli chodzi o kontenery, no to zeszły rok Gdańsk zanotował spadkiem około 7%. Ale też co warto zauważyć, że kontenery już w ostatnim kwartale wyraźnie szły w górę, więc podejrzewam, że ten styczeń też się charakteryzował dosyć dobrymi przeładunkami w kontenerach w Gdańsku, więc trudno mi tak jednoznacznie porównywać miesiąc do miesiąca, no ale tendencja jest na pewno dobra.
Jeżeli patrzymy na te tendencje, spójrzmy teraz na port w Gdyni w styczniu. Skok przeładunków styczeń do stycznia, tak, w stosunku rok do roku, wzrost o prawie 14%. Oczywiście to jest w liczbach bezwzględnych mniej niż w Gdańsku, bo tu mamy ponad 2 miliony przeładowanych milionów ton towarów. Natomiast to też pokazuje, że oba porty w Trójmieście w styczniu miały się świetnie. I znowu to jest kwestia chwilowej koniunktury, czy jakieś inne czynniki tutaj mają fundamentalną rolę?
No, wydaje mi się, że to jest trwała tendencja wzrostowa obserwowana w polskich portach od ładnych kilku lat, poza jakimiś wahaniami takimi chociażby spowodowanymi pandemią, no to taka tendencja wzrostowa jest niewątpliwie obserwowana. Natomiast wzrost kilkunastu procent rok do roku w cyklu miesięcznym, oczywiście on bardzo cieszy, no ale powiedzmy sobie też szczerze, że będzie bardzo trudny do utrzymania, bo to jest skok bardzo, bardzo duży. No patrząc też na przeładunki w zeszłym roku w Gdyni, widać wyraźnie, że zboża w Gdyni i zresztą i w Gdańsku były tym ładunkiem, który bardzo wyraźnie rósł. No i chociażby podam taki przykład, że w Gdyni w zeszłym roku przeładowano prawie 5,5 miliona ton zboża. To jest więcej o 70% niż rok wcześniej. W Gdańsku przeładowano o 145% więcej niż rok wcześniej, chociaż na niższym poziomie. Czyli widać wyraźnie, że te zboża bardzo mocno wpłynęły na wzrost przeładunków. I oczywiście tak zwana drobnica, to znaczy kontenery i ładunki RORO, to co pływa na promach, poza spadkiem w drugim, trzecim kwartale, w czwartym kwartale odnotowały wzrosty. No więc ten rynek się odbudowuje i możemy liczyć na to, że i Gdańsk, i Gdynia w najbliższych latach no, będą po prostu odnotowywały dobre wzrostowe przeładunki.
A czy możemy dzisiaj już powiedzieć, jak to się ma do innych portów na Bałtyku? Tu mieliśmy przykład tych rosyjskich przeładunków, czyli spadek Primorska, który spadł z bałtyckiego podium. Natomiast czy może się pan pokusić w perspektywie kilku lat, czy rzeczywiście będziemy trwale gonili Rosjan, czy na przykład Kłajpeda będzie wzmacniała swoją pozycję? To litewski port jest poważną konkurencją, bo to jest ogromny port nad Bałtykiem. Czy jednak te polskie porty mają więcej atutów i wszystko jest jakby w naszych rękach?
No, podstawowym atutem polskich portów jest to, że obsługują rosnący rynek. Znaczy, pomijamy jakieś wahania, ale generalnie obsługują rosnący rynek Polski, Europy Centralnej i Wschodniej. Więc w dłuższej perspektywie ja spodziewam się, że rzeczywiście będziemy obserwować większe przeładunki, no i pewnie też w rankingach polskie porty będą wyżej. Takie porty jak Kłajpeda czy Ryga, oczywiście to są bardzo duże porty porównywalne z Gdańskiem i też widać, że szczególnie Kłajpeda ostatnio ma dobrą pasce, no ale ich zaplecze jest troszkę ograniczone. To znaczy, z jednej strony jest to Białoruś, która jest takim, powiedziałbym, niepewnym do końca partnerem. Sam rynek litewski jest ograniczony, no więc strategicznie Gdańsk oczywiście i Gdynia są lepiej zlokalizowane. Natomiast jeżeli
Czyli tutaj, przepraszam, główne znaczenie ma siła gospodarki całego kraju, ale też gospodarek krajów takich jak na przykład Czechy, Węgry, Słowacja, gdzie porty też mają ambicje zaistnieć, tak?
No tak, powiedziałbym, że mają ambicje, właśnie mają te ambicje, bo ten ruch cały czas w obsłudze Europy Centralnej nie jest zbyt duży, aczkolwiek szczególnie jeżeli chodzi o segment RORO, czyli to, co pływa na promach, jest rosnący i to bardzo cieszy. Natomiast jeżeli chodzi o kontenery, ten procent obsługi krajów z Europy Centralnej i Wschodniej poza Polską jest wciąż nie za duży. Natomiast ze względu na to, że poprawia się infrastruktura lądowa, a szczególnie kolejowa, możemy liczyć na to, że ten wzrost będzie również na tych rynkach obserwowany.
A czy uważa pan, że w najbliższym czasie jest nadzieja, że ta infrastruktura, szczególnie kolejowa, gdzie rzeczywiście wydajemy bardzo dużo, sprawi, że tak symbolicznie mówiąc, z Pragi do Gdańska będzie bliżej niż z Pragi do Hamburga, czy to jeszcze jest bardzo odległa perspektywa?
Powiedziałbym, że stan infrastruktury w Polsce będzie się poprawiał, czyli ta sytuacja konkurencyjna polskich portów będzie się poprawiać. Natomiast czy do Gdańska będzie bliżej z Pragi czy do Hamburga, to pewnie jeszcze trochę wody w Wiśle upłynie. Oprócz samej infrastruktury oczywiście ważny jest czas przejazdu pociągów towarowych. No i on w Polsce jest cały czas dużo niższy niż w Niemczech. No ale im lepsze tory, tym większa szansa, że część tych kontenerów po prostu będzie płynąć do Gdańska i do Gdyni.
No i będziemy się przyglądali, czy rzeczywiście ta infrastruktura poprawia się w takim tempie, jakbyśmy sobie życzyli. Ja bardzo dziękuję. Przypomnę, naszym gościem był prezes Bogdan Ołdakowski, Aktia Forum. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do widzenia.
Pozdrawiam.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A naszym kolejnym gościem jest dyrektor Grzegorz Landowski, Remontowa Holding S.A., dyrektor do spraw komunikacji. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy Radia Gdańsk.
Bardzo ciekawa i ważna z punktu widzenia gospodarki zapowiedź ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Na razie kwestie okrętów podwodnych będą odsunięte trochę w czasie, natomiast ma zostać przyspieszony program Miecznik, czyli budowa okrętów obrony wybrzeża i z punktu widzenia polskich stoczni to jest ważna i dobra deklaracja?
Oczywiście, to jest bardzo ważna, dobra i przede wszystkim długo wyczekiwana deklaracja, dlatego że to niesie ze sobą ogromną szansę dla polskiego przemysłu stoczniowego, przede wszystkim szansę podtrzymania kompetencji w dziedzinie projektowania i budowy okrętów nawodnych, okrętów wojennych, a także, a może nawet bardziej, nabycia nowych kompetencji w tej dziedzinie i dostosowania pod tym względem do najbardziej rozwiniętych przemysłów stoczniowych w Europie. Nie mówiąc już oczywiście o perspektywie powstania wartościowych, nowych miejsc pracy w przemyśle stoczniowym. Także pod każdym względem właściwie to jest bardzo dobra informacja. Oby tylko ta informacja przerodziła się w realne zamówienia.
Bo przypomnijmy, okręty podwodne, wiadomo, że kompetencji do budowy nie mamy. Musiałby być partner zachodni. Tu byłby najwyżej niewielki udział polskiego przemysłu stoczniowego, przynajmniej na początku.
To prawda. Okręty podwodne są póki co raczej poza zasięgiem budowy w ramach polskiego przemysłu stoczniowego. Natomiast okręty nawodne, okręty klasy korwety, czy tak jak o tym mówił minister Błaszczak, fregaty rakietowej w ramach programu Miecznik, czyli okrętu obrony wybrzeża, jak najbardziej są możliwe do zbudowania w ramach polskiego przemysłu okrętowego, nawet zaprojektowania i zbudowania. Tu oczywiście są ważne dwie kwestie. Jedna kwestia to jest budowa samej platformy, czyli wyposażonej jednostki pływającej, bo jak rozumiemy, ten okręt ma być po prostu pływającą wyrzutnią rakiet, tak, różnego rodzaju. Więc taką platformę oczywiście stosunkowo nawet szybko można byłoby zbudować. Platformę wyposażoną w najnowocześniejsze systemy nawigacyjne, łączności, systemy dowodzenia, systemy komunikacji. To jest jak najbardziej możliwe do zrobienia. Natomiast tutaj największym wyzwaniem w tym projekcie byłoby oczywiście kwestia systemów uzbrojenia, tak, i stworzenia systemu kierowania uzbrojeniem i kierowania walką na takim okręcie. My również jakby jako Grupa Remontowa Holding i w szerszym kontekście, także w polskim przemyśle okrętowym, mamy kompetencje, jeśli chodzi o taki system dowodzenia na okręcie, bo przypomnę, że w tej chwili w stoczni remontowa Shipbuilding trwa budowa dwóch niszczycieli min klasy Cormoran II. Druga jednostka serii, czyli ORP Albatros, niebawem na wiosnę już ruszy w pierwsze próby morskie. I na tych okrętach, które oczywiście nie są okrętami bojowymi, tak, i nie do tego służą.
Mają inne przeznaczenie, oczywiście.
Oczywiście. Są to mniejsze jednostki, natomiast tam też są zastosowane, czy one są wyposażone w zwielokrotnione systemy dowodzenia okrętem, które są niezwykle skomplikowane. I tutaj jakby kwestia nawiązania współpracy z dostawcą i doświadczonym integratorem tego zlebu systemów na fregacie byłaby kluczowa. Natomiast budowa samego okrętu jak najbardziej jest w możliwościach polskich firm. Ja myślę, że jeśli chodzi, bo ja oczywiście mogę mówić głównie o firmach Grupy Remontowa Holding, jak najbardziej tutaj są i kompetencje, przede wszystkim ciągłość produkcji stoczniowej, w tym także ciągłość budowania jednostek dla polskiej marynarki wojennej, innych typów, ale jednak to są jednostki, które cały czas są budowane. Notabene wspomnę, że dzisiaj kolejny piąta jednostka pomocnicza w ramach programu Holownik. Wczoraj było przekazanie, dzisiaj ma opuścić stocznię, także ta ciągłość produkcji jest utrzymana. I tutaj są i kompetencje, i jest infrastruktura, i jest kadra inżynierska, i przede wszystkim jest potężne biuro projektowe. Tak, bo no nie wszystkie stocznie mają biuro projektowe.
No część biur projektowych potraciliśmy dekadę temu, ale to jest osobna historia. A panie dyrektorze, proszę powiedzieć, te programy związane z holownikami, to jest oczywiście specyficzna produkcja, ale też kormorany, jak one mają się do założonych ram czasowych? Ja oczywiście pytam w kontekście pewnej epopei, którą oglądaliśmy, Gawrona Ślązaka. Od razu powiedzmy, że to kwestia innej stoczni. To przede wszystkim chodziło o stocznię marynarki wojennej, natomiast to była jednostka, która powstawała kilkanaście lat. To, co państwo robicie, holowniki, kormorany, czy tutaj wszystko jest jakby w czasie i jak wyglądają te harmonogramy, ich realizacja?
Te jednostki powstają zgodnie z harmonogramami budowy, które są zatwierdzone i uzgodnione z zamawiającym, tak, czyli z Inspektoratem Uzbrojenia MON i z Marynarką Wojenną. W przypadku jednostki, w przypadku jednostek seryjnych niszczycieli min, czyli ORP Albatros, ORP Mewa, zwłaszcza ORP Albatros, tam wchodziła w grę zmiana wyposażenia w trakcie budowy, tak? Czyli zmiana sonarów, zmiana pewnych systemów wojny antyminowej, które były inne po prostu w przypadku kontraktu i zostały zmienione, tak? Znaczy marynarka po prostu jakby zamówiła nowocześniejsze jeszcze systemy, bardziej skuteczne, co pociągnęło oczywiście za sobą konieczność aneksowania tych umów. Natomiast te wszystkie te projekty są realizowane w terminach uzgodnionych z zamawiającym, no bo wiadomo, marynarka wojenna chce mieć najnowocześniejszy okręt, a w technologiach militarnych jest
każdy
bardzo szybki
rok
postęp,
przynosi nowe rzeczy, rozwiązania,
oczywiście.
Prawda? A panie
dyrektorze, właśnie, ja, tak?
Nie, proszę dokończyć.
Znaczy, bo to jest jakby też duże wyzwanie, o którym wspomniałem w przypadku fregaty. To na pewno może być, tak? No bo cóż dopiero, jeżeli przy niszczycielach min są tego typu zmiany, to cóż dopiero powiedzieć o takim dużym, silnym okręcie nawodnym, który ma być okrętem obronnym, ale także, z tego co zrozumiałem, okrętem też uderzeniowym, tak? Bo no bo tam, te wyrzutnie rakiet mają
określone cele,
tylko,
tak?
Oczywiście, tak. Nie tylko zwalczać zagrożenia powietrzne czy innych okrętów, ale mają być tam także baterie wyrzutni, które no, mają razić pewne cele, nawet na lądzie. W związku z tym, cóż dopiero powiedzieć o zmianach technologicznych w tym zakresie. No, ale to jest problem w każdym kraju i przy budowie
każdej serii, prawda?
Tego, jaka stocznia to buduje i w jakim kraju. Także tutaj absolutnie nie ma żadnej polskiej specyfiki.
A panie dyrektorze, proszę powiedzieć jedną rzecz, bo na przykład w przypadku czy tych holowników dla Marwoju, czy kormoranów mówimy o pewnych seriach. Czy rzeczywiście w przemyśle okrętowym jest tak, że pomijając te wątki unowocześniania wyposażenia czy uzbrojenia, każdy kolejny statek, okręt w serii jest rzeczywiście łatwiej go zbudować, to doświadczenie już funkcjonuje na tyle, że wszyscy, którzy pracują nad danym projektem, lepiej wiedzą, jak i co robić?
Jak najbardziej. Budowa jednostek seryjnych przebiega zdecydowanie szybciej niż budowa prototypu, pod warunkiem oczywiście, że w trakcie realizacji projektu nie nanosi się jakby no, zmian, które powodują konieczność nawet czasami przeprojektowania pewnych elementów architektury okrętu. My akurat jako remontowa Holnik mamy dobrze przećwiczoną budowę niszczycieli min w formule konsorcjum, tak, ze spółkami Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Tam zresztą pracuje ponad 500 dostawców, w większości polskich, chociaż nie tylko, ale w większości polskich, bo polonizacja tych okrętów przekracza 60%. I mamy jakby to dobrze opracowane i widzimy, że w tej formule to się sprawdza, tak? Potrafimy. Gdybyśmy na przykład mieli budować kolejne niszczyciele min, to budowalibyśmy je jeszcze szybciej. Także tutaj ten efekt uczenia się, efekt tej krzywej wiedzy, tak zwanej tej krzywej, która wzrasta w trakcie realizacji projektu, niewątpliwie występuje i ja myślę, że tak samo byłoby w przypadku budowy innych dużych okrętów nawodnych.
A proszę powiedzieć, ja wiem, że to jest wybieganie w przyszłość, pewna sfera spekulacji. Ile okrętów w projekcie, w programie Miecznik holding remontowa chciałby zbudować, byłby gotowy do zbudowania i czy to jest taki projekt, z którym wiążecie nadzieję na lata czy krócej?
To nie zależy oczywiście od chęci producenta.
To zależy od zamawiającego, oczywiście, ale pytanie, z punktu widzenia przemysłu okrętowego stawiam to pytanie.
No ja myślę, że optymalnie to byłyby 2-3 jednostki tego typu, tak? Taka zresztą była mowa w programach modernizacji wcześniej, że jeśli chodzi o niszczyciele min, to powinno być minimum 6 jednostek tego typu. Na przypadku fregat to mogłyby być 3 jednostki. Zdaje się, że minister Błaszczak chyba podał taką liczbę z tego, co dobrze pamiętam, tak? Że to będzie kilka jednostek. Ale to oczywiście jest kwestia, tak jak mówię, przede wszystkim zamawiającego, bo stocznia jest tylko producentem i to jest kwestia polityki. A politykę zostawmy politykom. My jesteśmy od projektowania i budowania okrętów i naszym zadaniem jest zrobić to efektywnie w ramach budżetu i oczywiście w założonym terminie. To jest nasza domena, nasze kompetencje i nasza rola w tym całym procesie.
No to będziemy trzymali kciuki, żeby te zamówienia do polskiego przemysłu okrętowego jak najszybciej trafiły. Ja przypomnę, naszym gościem był dyrektor Grzegorz Landowski, Remontowa Holding. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
Dziękuję również. Do usłyszenia.